Chciałem powiedzieć, że jeżeli tego nie zatrzymamy, to w ciągu najbliższych kilku dekad będziemy mieli Wenecję nie tylko w Wenecji, ale również w Gdańsku, w Hamburgu i w Nowym Jorku. A jeżeli dalej tego nie zatrzymamy, to te miasta w przyszłości będą mogli zwiedzać tylko płotwonurkowie. Ludzie co roku wydobywają 9 miliardów ton węgla. To jest roczne wydobycie węgla kamiennego na świecie. Nikt tego węgla nie wydobywa po to, żeby mu się przyglądać, tylko on oczywiście jest spalony. Ze spalania 9 miliardów ton węgla powstaje ponad 30 miliardów ton dwutlenku węgla, który jest emitowany do atmosfery. Tak jak z filmu Obcy, gdzie na obcej planecie instaluje się gigantyczne przetworniki atmosferyczne, które mają zmienić skład atmosfery. No może wymyślimy takie i na Ziemi będziemy w stanie zmienić skład atmosfery. Już dzisiaj toczą się prace zmierzające do tego, w jaki sposób wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.
Jan Reder, cześć.
Cześć.
I tak jak mówiłem, jakbyś powiedział ludziom, czym się zajmujesz?
Jestem nauczycielem akademickim, uczę młodzież. Pracuję na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jestem absolwentem archeologii i geografii. Oba te kierunki łączę w swojej działalności zawodowej. Natomiast specjalizuję się w geomorfologii i w paleogeografii, czyli specjalizuje się w rekonstrukcji tego, jak wyglądało środowisko na Ziemi kiedyś, w dawnych czasach, historycznych, prahistorycznych. Interesuje mnie to, jak wyglądała rzeźba, jak wyglądała sieć wód, jak wyglądała sieć wód powierzchniowych, co się zmieniło w roślinności, w klimacie.
Okej, okay. I dzisiaj chciałem porozmawiać z tobą trochę na temat zmian klimatycznych. I ty, jak wymieniliśmy maile, powiedziałeś, że nie jesteś klimatologiem, ale powiedziałeś, że z drugiej strony to, że jesteś geografem, pozwala ci używać troszeczkę innych informacji, które posiada klimatolog. Więc chciałem też, żebyś przybliżył troszeczkę ludziom, jaka jest różnica pomiędzy klimatologiem a geografem i dlaczego lepiej jest, jeśli o niektórych rzeczach rozmawia się z tobą.
Nie wiem, czy lepiej.
Okay.
Każdy klimatolog jest geografem, natomiast nie każdy geograf jest klimatologiem. Mogę sobie wyobrazić, że mamy geografa, który się nie wyspecjalizował w żadnej z dziedzin, natomiast w większości wypadków dzisiaj takie specjalizacje mamy, co nie oznacza, że przestajemy być geografami. No to ja może porównałbym to do medycyny i zapytałbym się ciebie, czym się różni nefrolog od lekarza.
Nie mam zielonego pojęcia, kim jest nefrolog.
Nefrolog to jest specjalista od badania nerek. Mhm. Natomiast lekarz zajmuje się całym organizmem.
Okej, okay. Czyli klimatolog jest dużo bardziej wyspecjalizowany po prostu.
Tak.
Okej, okay. Więc jakbyś powiedział, że, bo ty zajmujesz się w takim razie troszeczkę inną specjalizacją i co ta specjalizacja pozwala ci wiedzieć, czego najprawdopodobniej, o czym wiedziałby mniej klimatolog?
Ja myślę, że klimatolodzy, których znam, wiedzą mniej więcej tyle samo, co i ja z różnych specjalności.
Okay.
Ja wiem znacząco mniej z klimatologii. Natomiast ja się zajmuję, no tak jak powiedziałem, między innymi tym, że interesuje mnie to, jak wyglądał kiedyś klimat, jak się zmieniał. Klimat nie jest stabilny, klimat cały czas ewoluuje, bywają okresy cieplejsze, chłodniejsze, bardziej suche, bardziej wilgotne. No i mamy dzisiaj takie narzędzia, które pozwalają nam to dosyć dobrze rekonstruować.
Mhm. Narzędzia, które pozwalają to dobrze rekonstruować, to znaczy?
No na przykład jesteśmy w stanie określić, jakie kiedyś były parametry temperatury, wilgotności, opadów.
A na jakiej podstawie? Jakie to są narzędzia?
No to są zwykle narzędzia wysokospecjalistyczne. Najczęściej dotyczy to tego, że pobieramy próbki albo ze skał, albo na przykład z rdzeni lodowych. No i tutaj już wchodzą bardzo specjalistyczne badania, bo na przykład w lodowcach są uwięzione pęcherzyki powietrza, które powstały, znaczy które zostały zasklepione setki czy też tysiące lat temu, no i badając na przykład taki pęcherzyk z powietrzem, którego wiek oceniamy na 1000 czy 2000 lat, jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie wtedy były na przykład no, podstawowe parametry. Jaki był skład atmosfery, ile było tego czy tamtego. Czasami jesteśmy w stanie również zrekonstruować bezpośrednio temperatury.
Wiesz, na jakiej podstawie oceniają, jak stary jest ten pęcherzyk powietrza?
To są znowu innego rodzaju metody. To są metody datowania bezwzględnego i takich metod znowu jest bardzo dużo. W zależności od tego, jaka skala czasowa nas interesuje, możemy się zajmować albo takim, albo innym pierwiastkiem, bo zwykle te metody datowania bazują na pierwiastkach promieniotwórczych. Znaczy, krótko powiedziawszy, one mają określony fizycznie okres połowicznego rozpadu. Na podstawie tego jesteśmy w stanie oszacować, kiedy dana próbka, powiedzmy, którą badamy, została zdeponowana.
I wiesz, jaka to jest dokładność? To jest, dajemy radę jakby w miarę dokładnie to określić? Czy to jest na przykład do 1000 lat? Czy...
Nie, znacząco dokładniej.
Znacząco dokładniej.
Oczywiście zależy od tego, o jakim okresie mówimy. No, na przykład dla okresów stosunkowo nam bliskich, czyli rzędu kilkuset, kilku tysięcy lat.
Stosunkowo bliskich.
Z powodzeniem dla geografa to jest bardzo niewiele, kilka tysięcy lat. No, Ziemia ma ponad 4,5 miliarda lat. W związku z tym to w ogóle. Dla tych stosunkowo niedawnych okresów stosujemy najczęściej C14, czyli taka odmiana węgla, która ma masę atomową, nie 12, a 14.
Czyli wyciąga się taką próbkę, sprawdza się, jaki węgiel jest w środku?
I ile jest tego węgla i na tej podstawie datujemy bezwzględnie. To oczywiście jedna z metod, bo jest bardzo wiele innych metod datowania. No, mamy przyrosty słojów drzew na przykład. Wiemy, że to są przyrosty coroczne. Mamy metodę badania na przykład struktury wewnętrznej lądolodu. Tam też mamy warstwy przyrostowe coroczne. Jak się to skrupulatnie policzy, no to można dostać bardzo dokładne.
Czyli dokładnie można policzyć rok po roku.
Okay. Tak jest.
Okej, okay. Czyli z tego, jak ty obserwujesz te zmiany, które aktualnie zachodzą, są bardzo gwałtowne, tak? Jeśli chodzi o zmiany temperatur na świecie.
Tak, to jest bardzo gwałtowna zmiana.
Okej, okay. A jak to wyglądało? Bo są argumenty, że te zmiany to jest jakby takie naturalne wahanie. I z tego, co już rozmawialiśmy przez telefon, ty mi mówiłeś, że nie do końca to tak wygląda.
Już mówiłem, że klimat nie jest stabilny i zawsze fluktuuje. Bywają okresy cieplejsze, bywają okresy chłodniejsze. I tutaj, no, gdybym chciał to dokładnie opisać, to musielibyśmy rozmawiać cały dzień.
Ale możesz to spróbować półdokładnie opisać.
Półdokładnie opisać. W historii geologicznej Ziemi, która liczy 4 miliardy 600 milionów lat, mamy kilka epok lodowcowych. Epoka lodowcowa to jest okres obejmujący bardzo długi przedział czasu, rzędu milionów lat. W obrębie epok lodowcowych mamy krótsze okresy, które najczęściej nazywamy glacjałami, interglacjałami albo zlodowaceniami, okresami międzylodowcowymi. I dobrze nam znane tego typu zdarzenia w ciągu ostatnich 2 milionów lat na półkuli północnej miały zmienność rzędu 100 tysięcy lat. Znaczy mamy cykl glacjalno-interglacjalny, który przeciętnie trwa około 100 tysięcy lat.
Tylko tyle, że
glacjał jest znacząco dłuższy od interglacjału, powiedzmy nawet 10-krotnie dłuższy. Jakie są różnice? Gdybyśmy obecne warunki środowiskowe na kuli ziemskiej uznali za typowe dla interglacjału, znaczy one już w tej chwili typowe nie są, bo są zmienione przez człowieka. No ale gdybyśmy się cofnęli o te kilkaset lat i uznali, że to, co jest dzisiaj, to jest typowy interglacjał, no to średnia temperatura globalna wynosi około 13 stopni Celsjusza. W fazie zimnej, podczas zlodowacenia, ta średnia globalna temperatura była o około 6 stopni niższa.
Okej, czyli to są wahania plus minus 6 stopni i
Ale to są różnice pomiędzy glacjałem a interglacjałem. Interglacja oznacza, że no, Ziemia wygląda tak, jak dzisiaj wygląda. Natomiast glacja oznacza, że na Ziemi oprócz dwóch lądolodów, które mamy w tej chwili, mamy jeszcze ogromny lądolód w Ameryce Północnej, mamy jeszcze ogromny lądolód w Europie, mamy jeszcze lądolód na Wyspach Brytyjskich, nawet na szelfie Morza Barentsa. No, dla nas najbardziej istotny jest ten nasz europejski, który czasami nazywamy skandynawskim. Ten lądolód w swoim maksymalnym zasięgu dochodzi do terytorium Polski, czasami nawet aż po Karpaty i Sudety.
Wow, czyli wszystko jest pokryte lodem.
No nie wszystko, ale cała północna Europa aż do Karpat, tak.
Wow. Gdybyśmy mieli iść normalnym cyklem, to za ile plus minus lat znowu by była taka sytuacja?
Nie wiem.
Nie wiadomo tego?
Nie wiadomo.
Czyli to nie jest określone tak, że konkretnie na przykład co 100 tysięcy lat będzie tak
to
i tak?
To nigdy nie jest 100 tysięcy lat, to jest rząd wielkości. Mhm. Czasami to jest 100 tysięcy lat, a czasami jest to 80, a czasami to jest 100 kilkadziesiąt, może nawet 200.
A wiadomo z czego wynikają te wahania?
Za najbardziej prawdopodobną przyczynę zlodowaceń uznaje się tak zwane cykle Milankowicza, czyli okresowe zmiany orbity ziemskiej, kąta nachylenia osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki i ruch precesyjny biegunów.
Ruch precesyjny biegunów?
Ziemia wykonuje ruch wirowy wokół osi. Ta oś przebija powierzchnię kuli ziemskiej w dwóch miejscach, które nazywamy biegunami. I te bieguny nie są stabilne. Precesja to jest taki ruch, który można by porównać do zabawy małego dziecka bączkiem. Małe dziecko puszcza bąka i ten bąk nie stoi pionowo, tylko robi takie...
Mhm, rusza się.
O, to jest właśnie precesja.
Okej, okay. Czyli Ziemia też w ten sposób się rusza.
Ziemia też w ten sposób się rusza.
I od tego zależy to, czy jesteśmy w epoce lodowej, czy nie?
Zależy od korelacji tych trzech zmiennych.
Hmm.
Można tak dobrać parametry, żeby na Ziemi były warunki sprzyjające ochłodzeniu i powstawaniu lodowców i można tak dobrać parametry, aby na Ziemi były warunki do tego, aby się robiło cieplej. Żaden z pojedynczych parametrów do tego nie wystarczy, bo gdybyśmy na przykład analizowali kształt orbity ziemskiej dzisiaj, to ta orbita jest eliptyczna, w punkcie przysłonecznym, czyli najbliżej Słońca, a Ziemia znajduje się w odległości około 146 milionów kilometrów i punkt ten wypada 4 stycznia. No zobacz, 4 stycznia mamy w Polsce środek zimy. Mhm. I wtedy jesteśmy w punkcie przysłonecznym. To oznacza, że sama zmiana odległości Ziemia-Słońce nie wystarczy do tego, żeby zrobiło nam się jakoś bardzo gorąco, bardzo zimno. Do tego trzeba jeszcze innych rzeczy.
Okej. Okay. I te inne rzeczy?
To nachylenie osi ziemskiej do płaszczyzny ekliptyki i precesja bieguna.
Okej. Okay. To już jest całkiem skomplikowane dla mnie.
Nie, to nie jest skomplikowane. Wyobraźmy sobie, że oś ziemska stoi pionowo i Ziemia obiega Słońce, no taka spionizowana. Co to znaczy? To znaczy, że przez cały rok Słońce góruje nad równikiem w zenicie na wysokości 90 stopni i przez cały rok Słońce na biegunie jest widoczne na horyzoncie. Nigdzie nie ma dnia polarnego i nocy polarnej. Nie ma również pór roku, ponieważ przez cały czas mamy taką samą temperaturę albo prawie taką samą na poszczególnych szerokościach geograficznych. Natomiast jeżeli nachylimy oś ziemską do płaszczyzny ekliptyki, no to się zaczyna zmieniać, bo Słońce góruje w zenicie już nie na równiku, ale w całej strefie międzyzwrotnikowej. Na przykład w dniu przesilania letniego, 22 czerwca, Słońce góruje nad zwrotnikiem Raka, no i skutkiem tego właśnie na całej półkuli północnej jest no, znacznie wyżej, a my mamy ciepło, mamy lato.
Okej. Okay. Czyli
do tego dochodzą jeszcze też inne rzeczy, bo się trzeba zastanowić, co bardziej sprzyja zlodowaceniu, a co bardziej sprzyja interglacjałowi. Czy lodowiec lubi mieć zimną zimę, czy ciepłe lato?
Okej, okay. Nie mam żadnego pojęcia.
No bo lodowcowi jest właściwie wszystko jedno, czy zima jest zimna, czy nie jest zimna, czy jest minus 15, czy jest minus 20, bo to jest zima, jest poniżej zera. Natomiast lodowcowi już przestaje być wszystko jedno, czy w lecie temperatura wynosi plus 12, czy plus 18 stopni. To chyba nie wymaga tłumaczenia.
Mhm. Nie, jest to dla mnie trochę zastanawiające. Czyli jemu zależy tylko na tym, żeby było poniżej zera i nie ma żadnego znaczenia.
Nie. Lodowcowi zależy przede wszystkim, znaczy nie, lodowcowi na niczym nie zależy, nie? Bo to nie o to chodzi. Natomiast lodowce dobrze się rozwijają wtedy, kiedy akumulacja, czyli gromadzenie się śniegu, jest większa niż ablacja, czyli topienie się lodu. W różny zresztą sposób, to nie tylko topienie, ale również cielenie się, czyli ubytek masy na skutek produkcji gór lodowych. Również pewne znaczenie ma sublimacja, czyli bezpośrednie parowanie z powierzchni z pominięciem fazy ciekłej. To wszystko jest istotne dla określenia bilansu masy, ale to jest policzalne jak gdyby. W każdym bądź razie ciepłe lato na pewno lodowcom szkodzi. A teraz lata mamy ciepłe i są coraz cieplejsze.
I będą coraz cieplejsze. Mhm. Czyli ludziom, którzy uważają, że to są te naturalne fluktuacje temperatury na świecie, to jest zbyt gwałtowny ruch, żeby można było to przypisać do naturalnej fluktuacji tej temperatury. W tym okresie czasu, w którym to się teraz dzieje.
Gdybyśmy chcieli porównać ocieplenie, które towarzyszyło końcówce ostatniego zlodowacenia, to okres pomiędzy maksymalnym zasięgiem czoła lądolodu, a jego całkowitym wycofaniem się z terenu Polski należy szacować na 10 tysięcy lat. Może nawet z górką. Natomiast dalsze jego kurczenie się i topienie w Skandynawii trwało kolejne kilka tysięcy lat. Czyli to był okres niesłychanie długi. Teraz oczywiście nie mamy do czynienia ze zlodowaceniem, bo żyjemy w holocenie. Natomiast zmiana temperatury o ponad 1 stopień Celsjusza w ciągu 100 lat to jest zmiana bardzo duża. Mówię o zmianie średniej globalnej temperatury, dlatego że zacząć należy od średniej globalnej, czyli to jest uśrednienie wszystkiego ze wszystkim. Ale tak naprawdę problem polega na tym, że są miejsca, gdzie wzrost temperatury zachodzi znacząco szybciej. Ja pochodzę z Lublina i ja w tej chwili nie znam danych dotyczących średniej temperatury w Lublinie w roku 1920. Może one są, może ich nie ma. Nie wiem, jaka byłaby ich wiarygodność, bo raczej chyba nie taka jak dzisiaj, bo to nie chodzi o to, żeby zmierzyć temperaturę termometrem za oknem, tylko żeby to było zrobione w określonych warunkach. W każdym razie w roku 1944 powstał UMCS, powstał Zakład Geografii i zaczęto mierzyć temperaturę w sposób profesjonalny, znaczy w klatce meteorologicznej i mamy te ciągi pomiarowe, które można od tamtego czasu liczyć. Jaka była średnia roczna temperatura w Lublinie wtedy? Było około 7,5 stopnia Celsjusza. Dzisiaj jesteśmy powyżej 9. Czyli zobacz, średnia dla świata to jest wzrost o 1,1, ale średnia dla Lublina to jest wzrost o
2.
No jeszcze nie 2, ale takie dobre 1,6, prawda? To oczywiście nie jest tylko temperatura, dlatego że zmieniają się również inne parametry. Na przykład kiedyś usłonecznienie w Lublinie wynosiło 1600 godzin rocznie. Dzisiaj wynosi 1900 godzin rocznie. Jakbyśmy się przenieśli na inne obszary i chcieli porównywać, to oczywiście jest bardzo dużo danych i te wszystkie dane wskazują, że jest cieplej. Najszybciej ocieplającym się regionem kuli ziemskiej jest Arktyka, czyli Morze Arktyczne i Wybrzeże Morza Arktycznego. Tamte wzrosty temperatury są jeszcze wyższe. One są na pewno wyższe niż 2 stopnie. W niektórych miejscach to jest nawet 4 stopnie.
4 stopnie temperatura wzrosła na Arktyce?
Tak. To jest najszybciej ocieplający się region kuli ziemskiej.
Z czego to wynika, że w jednym miejscu się ociepla wolniej, a w innym szybciej?
No i znowu jest wiele czynników. Dlaczego ociepla się Arktyka? Dlatego, że tam zachodzi do sprzężenia zwrotnego. Ono polega na tym, że jest cieplej i w związku z tym topią się lody morskie, czyli topi się zamarznięta powierzchnia Morza Arktycznego. I z roku na rok coraz większa powierzchnia rozmarza. Zauważ, że zmienia się kolor z białego na ciemno-niebieski. Zamiast pokrywy lodowej mamy ocean. Pokrywa lodowa odbija promieniowanie słoneczne, natomiast ocean je pochłania. Zasadnicza zmiana. znane mi modele przewidują, że już w niedługim czasie pokrywa lodowa Arktyki będzie zanikała w lecie.
Znaczy, kompletnie.
Nie od razu, ale w niedługiej perspektywie czasowej będziemy mieli w lecie Morze Arktyczne wolne od pokrywy lodowej. Może jeszcze jeden przykład. Był taki koleś, nazywał się Barents, był żeglarzem, odkrył wiele wysp na północy, między innymi Spitsbergen, na jego cześć nazwano Morze, Morzem Barentsa. No i nie wrócił ze swojej wyprawy. Dlaczego nie wrócił? Dlatego, że zamarzł w okolicach Nowej Ziemi. To się często kiedyś zdarzało. Dzisiaj trudno by było zamarznąć w okolicach Nowej Ziemi. Jeszcze 20-30 lat temu opłynięcie Spitsbergenu dookoła uchodziło za wyczyn niezwykły, bo była tam pokrywa lodowa. Dzisiaj nie ma z tym większego problemu.
Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify'u. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy. Okej. Wiesz co? Tak jak ci mówiłem, przygotowywałem sobie niektóre rzeczy, słuchając podcastów, które były... znalazłem podcasty, które są za i przeciw globalnemu ociepleniu i temu, że człowiek na to rzeczywiście wpływa i że rzeczywiście to ma miejsce. I tak jak ci mówiłem, jedną z danych, które podawał gościu, który swoją drogą przez 5 lat pracował w BP, więc to już jest w jakiś tam sposób podejrzane, ale tak jak mówiłeś, nauka to nie jest kwestia wiary, więc... chce się bardziej zajmować danymi i on podawał, że jedną z istotnych rzeczy, które notowali bardzo skrupulatnie Egipcjanie i to w starożytnym Egipcie, to było to, że były cały czas wysokie wahania Nilu, takie, które teoretycznie teraz mogłyby się dziać i powiedział, że nie powinniśmy się tym przejmować, bo Nil czasami jakby troszeczkę wysychał przez załóżmy 100 lat, a później przez 100 lat znowu nabierała się woda. I on na tej podstawie używał argumentu, że to, co się teraz dzieje, równie dobrze za 100 lat mogłoby zacząć znowu powolnie spadać.
Bardzo trudno jest mi się ustosunkować, bo musiałbym się zapoznać ze źródłem. Mhm. Nie wiem, o jakich wahaniach jest mowa. Zakładam, że nie jest to opis tego, że Nil wylewa, bo Nil wylewał do momentu zbudowania tamy w Assuanie. Wylewał corocznie, no i w związku z tym wahania poziomu wody w rzece były kilkumetrowe, czasami większe, czasami mniejsze, w zależności od tego, jak duże były opady na Wyżynie Abisyńskiej.
Ja myślę, że jeżeli
chodzi o to, że były na przykład takie długie okresy, kiedy notowano wysokie stany wody, a później były długie okresy, kiedy notowano niskie stany wody, to jak najbardziej takie rzeczy się zdarzają i nie ma w tym nic nadzwyczajnego, ponieważ są dekady, które się charakteryzują większą wilgotnością i mniejszą wilgotnością.
Ale to się nie ma nijak do tych zmian, które aktualnie obserwujemy.
No ja nie wiem, bo ja nie wiem, o czym on pisze.
Okej. Okay. Musiałbym
zobaczyć konkretne badania.
Okay.
Myśmy do tej pory mówili o zmianach klimatycznych rangi najwyższej, czyli epok lodowcowych i zlodowaceń. Natomiast mamy też wahnienia klimatyczne rangi niższej, znacząco niższej, to znaczy trwających powiedzmy kilkusetletnich. Mhm. Wiemy na pewno, że przez kilkaset lat mieliśmy bardzo ciepło średniowiecze, a później przez kilkaset lat mieliśmy bardzo zimną, małą epokę lodową, no a teraz znowu mamy okres cieplejszy i to się cyklicznie powtarza.
Ale to są wciąż jakieś długie cykle, nie tak krótkie jak ten, który...
Tak jest.
Okej. Okay. A czy można w takim razie użyć argumentu, że ten może być jakiś super wyjątkowy, jest po prostu krótszy i bardziej gwałtowny i później to zacznie spadać, czy...
Można się bronić przed faktami, to znaczy można szukać takich informacji albo można szukać takich interpretacji, które pozwoliłyby nam, no nie wiem, no zaprzeczyć temu, co dzisiaj widzimy. No tylko po co to robić?
Ja się nad tym po prostu zastanawiam. To nie jest tak, że ja próbuję temu zaprzeczyć. To jest bardziej taka kwestia eksperymentu myślowego.
Zapytaj jeszcze raz, bo nie wiem, co powiedzieć.
Czy można by w takim razie uznać, że jeśli średniowiecze było ciepłe i później było przez kilkaset lat zimniej i teraz jest znowu cieplej, czy można by uznać, że ten okres, gdzie teraz robi się cieplej, to też jest takie naturalne wahanie, tylko po prostu bardziej gwałtowne i później to ewentualnie znowu spadnie?
No nie jest naturalne. Nie jest naturalne z tego powodu, że przyczyną dzisiejszego ocieplenia jest pojawienie się w atmosferze ogromnej ilości gazów cieplarnianych, które są antropogeniczne. Mamy dosyć dobrze zrobioną krzywą, która ilustruje zawartość dwutlenku węgla w atmosferze i wiemy, że w okresie przedprzemysłowym tego dwutlenku w atmosferze było mniej więcej 250 ppm, czyli 250 jednostek, 250 cząsteczek dwutlenku węgla na milion cząsteczek atmosferycznych. I wiemy, że ta wartość 250 to jest wartość, która przez setki, a może tysiące lat była w miarę stabilna. Natomiast zaczęła ona nam gwałtownie skakać w górę w XX wieku. Najpierw powoli, w latach 50., 60. coraz szybciej, no a na przełomie XX, XXI wieku i w ciągu ostatnich dwóch dekad, no mamy po prostu rajd w górę. Przemku, ludzie co roku wydobywają 9 miliardów ton węgla. To jest roczne wydobycie węgla kamiennego na świecie. Nikt tego węgla nie wydobywa po to, żeby mu się przyglądać, tylko on oczywiście jest spalony. Ze spalania 9 miliardów ton węgla powstaje, no to trzeba przemnożyć przez 3,5 mniej więcej. Czyli ponad 30 miliardów ton dwutlenku węgla, który jest emitowany do atmosfery. Oczywiście część z tego dwutlenku węgla jest pochłaniana przez oceany, bo dwutlenek węgla się w oceanie rozpuszcza, ale mimo tego dalej notujemy wzrost dwutlenku węgla w atmosferze. Nie tylko dwutlenku węgla, bo też metanu i innych gazów, no ale to już jest szersze zagadnienie, I może mniej ważne z tego powodu, że szkodliwość dwutlenku węgla nie ulega wątpliwości.
Dwutlenek węgla się rozpuszcza w oceanach?
Dwutlenek węgla rozpuszcza się w wodzie. W atmosferycznej wodzie się rozpuszcza, w oceanicznej wodzie się rozpuszcza, a proces ten prowadzi do tego, że woda zaczyna mieć odczyn kwaśny.
A, czyli to niedobrze. Czyli
to jest niedobrze, bo jak zaczyna nam padać kwaśny deszcz, no to to jest szkodliwe dla właściwie całego środowiska. Taka woda z dwutlenkiem węgla wchodzi w reakcje chemiczne z podłożem skalnym, jeżeli ona jest węglanowe. Natomiast z oceanem jest taki problem, że zakwaszenie oceanów, postępujące zakwaszenie oceanów, w pewnym momencie osiągnie wartość progową. I jaki będzie tego skutek? Ano skutek tego będzie dramatyczny, dlatego że bardzo duża ilość fauny morskiej ma wapienne skorupki, pancerzyki. One się po prostu zaczną rozpuszczać. To oczywiście nie jest kwestia najbliższej dekady, ani nawet stulecia, ale jeżeli nic się nie zmieni, no to trend jest taki, jaki jest i wreszcie doprowadzimy do takiej sytuacji. No to by było już właściwie, nie wiem jak to nazwać, zabójstwo planety.
Zabójstwo wszystkie, ludzi ewentualnie.
Wszystkie pewno. Łańcuchy troficzne zostałyby zerwane.
Łańcuchy troficzne?
No jedno zwierzę zjada drugie, a to drugie trzecie i tak dalej, i tak dalej. Tymi małymi żyjątkami morskimi odżywiają się większe, a później rybka większa, a później jeszcze większa rybka i jak wiemy zawsze się znajdzie większa ryba. A na końcu jest największy drapieżnik, najbardziej skuteczny, czyli Homo sapiens.
Mhm. I też słuchałem, że rafy koralowe się rozłożą, znikną. O co chodzi z tym argumentem? Bo tego do końca nie rozumiem.
Rafy koralowe to niezwykłe ekosystemy, niesłychanie wrażliwe na wiele rzeczy. Nie tylko na temperaturę, ale również na chemizm wód morskich, również na wysokość zwierciadła wody morskiej. Krótko powiedziawszy, rafa koralowa musi mieć czyste, ciepłe morze i znajdować się bardzo blisko powierzchni, właściwie tuż pod powierzchnią. I teraz wszystko, co się zmienia, tej rafie koralowej szkodzi. Szkodzi jej wzrost temperatury, szkodzi jej zakwaszenie, szkodzi jej wzrost poziomu wody. Wszystko jej właściwie szkodzi. Znaczy ona się dobrze czuje w tych warunkach, które w tej chwili są. Rafy koralowe w pierwszej fazie stracą swój koralowy charakter, korale zbladną, zamiast czerwone zrobią się białe, a później zaczną obumierać. Rafa koralowa jest to ekosystem, w którym na koralach żeruje albo symbiotyzuje z nimi wiele innych gatunków. Nie wiem ile, ale to są setki albo tysiące gatunków.
I to też będzie powodowało przerwanie tych łańcuchów.
I wszystko się urwie. Śmierć raf koralowych będzie tragedią dla życia oceanicznego.
A śmierć życia oceanicznego będzie tragedią dla nas.
Niewyobrażalne. Nie no, ale to w tej chwili mówimy o takich rzeczach, które są w ogóle jakąś dalszą, odległą perspektywą. Wzrost temperatury musiałby być naprawdę duży, żeby do tego doszło.
A co jest najbliższą perspektywą?
Co jest najbliższą perspektywą? To najbliższą perspektywą jest to, że w oceanie rafy zaczną blednąć, no jeszcze może nie umrą. Natomiast najbliższą perspektywą jest to, co widzimy za oknem cały czas.
Podwyższone temperatury?
Podwyższone temperatury, inny przebieg zjawisk pogodowych niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Bo my na przykład, zauważ Przemku, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy lato i mamy zimę. I ta zima to jest taka, że prawda, to jest...
Ona już trochę zamiera.
Popada sobie śnieg. No, gdzie zamiera, tam zamiera. Zaraz o tym. W zimie jest fajnie na Boże Narodzenie mieć śnieg, prawda, bo się ładnie kojarzy. No, a w lecie jest fajnie pojechać nad jezioro i żeby było ciepło. Mhm. Wydaje się, że nie tylko mamy zmiany temperatury czy usłonecznienia, ale również mamy zmiany cyrkulacyjne. Czyli mamy nieco inne sposoby i kierunki przemieszczania się w atmosferze wielkich prądów powietrznych i prądów oceanicznych w oceanach. Zauważ, że kiedyś raczej dominowały masy powietrza ze wschodu i z zachodu. No w Polsce z zachodu i wschodu to była dominanta, z północy i z południa rzadko wiało. Natomiast teraz właściwie corocznie pojawiają się fale upałów. I to są takie fale, które są po pierwsze przykre, po drugie są szkodliwe dla zdrowia, a dla osób starszych czasami są zabójcze. I dotyczy to, oczywiście nie Polski, ale dotyczy to ogromnej ilości krajów świata. O falach upałów właściwie co roku czytamy, że a to Francja, a to Hiszpania, a to Grecja, a to Pakistan, a to Środkowy Zachód w Stanach Zjednoczonych, a to jakieś tam inne jeszcze miejsca.
Mówimy też chyba o tym, że to powoduje pożary, prawda?
To oczywiście powoduje suszę, to powoduje pożary, nie i tak dalej, i tak dalej.
A i to już się dzieje.
I to już się dzieje. Na nasz chodzie się dzieje. Ale druga sprawa. No właśnie, kiedyś mówiłem, że mieliśmy te takie rzadkie cyrkulacje z północy i z południa. A dzisiaj te cyrkulacje są coraz częstsze. No akurat tak się składa, że w Europie to są te właśnie fale upałów, czyli związane z cyrkulacjami południowymi. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych właściwie corocznie mamy jakieś niesłychane cyrkulacje z północy. I telewizje pokazują nam, że padły kolejne rekordy ilości śniegu, który zasypał ileś tam amerykańskich stanów, trzeba to odśnieżać i to kosztuje majątek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, i parę
no, dzieje się.
Czyli to są takie, a jak wygląda w takim razie najbliższa perspektywa, załóżmy najbliższych 10 albo 20 lat, jeśli te zmiany, które w tym momencie już się dzieją, będą postępowały, to co według ciebie będzie się działo? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to jakoś w ten sposób oszacować?
Są różne scenariusze. Mhm. Są scenariusze, znaczy może tak, każdy znany mi scenariusz to jest scenariusz, który mówi o tym, że będziemy mieli wzrost temperatury. Tylko tyle, że scenariusze różnią się od tego, o ile nam wzrośnie i w jakim okresie. Scenariusze najlepsze to są takie scenariusze, które mówią nam o tym, że będzie wzrastało niedużo i w długim okresie czasu. A scenariusze najgorsze to są takie, które mówią, że będzie nam wzrastało bardzo szybko i w dosyć krótkim okresie czasu. Już dzisiaj podnieśliśmy temperaturę globalną o ponad 1 stopień Celsjusza.
Mówimy o tej średniej.
Mówię o średniej globalnej oczywiście, cały czas. Średnia globalna jest dzisiaj wyższa o 1,1 stopnia Celsjusza niż była w okresie przedprzemysłowym. I teraz jest taka magiczna wartość 1,5 stopnia Celsjusza. To jest marzenie wszystkich na świecie, żeby udało nam się ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza i było wiele spotkań, porozumień klimatycznych różnego rodzaju, które miały przynieść efekt w postaci takiej, że no, zaczniemy coś robić, żeby ta temperatura nie wzrosła nam o więcej. Zauważ, że już zakładamy, że ona wzrośnie do 1,5 na pewno. To mamy taką infrastrukturę na świecie zbudowaną, jaką mamy, i wzrost o 1,5 jest absolutnie pewny.
Tylko teraz wahania są
jeszcze, kiedy? Jeszcze te wszystkie założenia, plany i konferencje, one się odbyły wiele lat temu. Gdybyśmy dzisiaj zorganizowali tą konferencję, to myślę, że wyjściowym założeniem tej konferencji byłoby to, że to nie 1,5 stopnia, ale 2 stopnie, bo to już jest też prawie pewne, że będziemy mieli wzrost o 2 stopnie. I teraz kwestia, co trzeba zrobić, żeby jak najbardziej ten moment opóźnić.
Czyli jeśli dwa...
Co to znaczy 2 stopnie? No wiesz co, ja nie wiem, bo musiałbym sięgnąć do dokumentów. W tej chwili tych dokumentów nie mam przy sobie.
Bliżej do siebie, nie dalej.
nie mam tych dokumentów przy sobie, ale w tych scenariuszach tam się mówi o tym, że oczywiście tak. No, fale upałów, zmiany w dystrybucji opadów. Będą takie obszary, które będą nawiedzane przez suszę, będą takie obszary, które będą nawiedzane przez powodzie. Z tego co pamiętam, dla Polski nie przewiduje się zmiany wielkości rocznych opadów, ale wyraźną zmianę rozkładu. To znaczy modele przewidują, że będziemy mieli w Polsce klimat, w którym będzie nam dużo padało w zimie, a mało w lecie. Co to oznacza? To oznacza, że będą nam wysychały w lecie rzeki i że będziemy mieli suszę na polach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dalej, co przewiduje, co się już dzieje, albo się będzie finalizowało w najbliższym czasie. Będą topiły się lodowce. Przy scenariuszu 1,5-2 stopnie to jeszcze nie będzie dotyczyło tych największych lodowców. One się topią tak sobie cały czas sukcesywnie, natomiast nie całkowicie. Natomiast może dojść do całkowitego stopienia lodowców wysokogórskich, na przykład w wysokich łańcuchach Azji Centralnej albo w Andach. Co znaczy stopienie całkowite lodowców w Himalajach, w Tianszanie, w Karakorum? Otóż oznacza to, że te lodowce zasilają wielkie azjatyckie rzeki. To z nich jest zasilany Mekong, Indus, Ganges, Brahmaputra, prawda, i tak dalej, i tak dalej.
Czyli w momencie, kiedy...
Yangtze. I teraz mamy taką sytuację, że te lodowce znikną, bo one już prawie na pewno znikną. I to oznacza, że w tych rzekach tego zasilania lodowcowego nie będzie. One będą zasilane przez monsuny, bo monsuny z całą pewnością będą, ale to oznacza, że monsuny...
Zasilanie to znaczy, że woda
to znaczy, że no, wiatry monsunowe sprowadzą deszczowe chmury, prawda, i będzie lało, prawda, no ale monsun wieje w lecie przez kilka miesięcy i wtedy w tych rzekach woda będzie, natomiast jak monsun przestanie wiać, to w tych rzekach wody nie będzie, znaczy zamiast rzeki będzie strumyczek sobie płynął.
Czyli wyschną rzeki.
No, zmienią się w takie półokresowe, to znaczy przez część roku będą pełnowodne, a przez część roku będą prawie suche. Zresztą już dzisiaj w Chinach wiele rzek jest prawie suchych, bo Chińczycy wzięli wodę dla celów gospodarczych. To samo dotyczy państw andyjskich, a Andy są niesłychanie suche i na najwyższych wzniesieniach, powyżej 4500 metrów, mamy lodowce. I te lodowce już dzisiaj znikają i to znikają w błyskawicznym tempie. Znamy takie przykłady, że były lodowce, a dzisiaj już ich nie ma. I te lodowce oczywiście też zasilają rzeki i w ubogich w wodę Andach mamy ogromny problem. Już dzisiaj.
Już wiem, dlaczego powiedziałaś mi, że dyskutujesz z Wojciechem. Bo ty jesteś masz dużo bardziej pesymistyczne spojrzenie, a Wojciech jest bardzo pozytywny. I to...
A może to jest prawda.
Tak.
Czy ja mam pesymistyczne spojrzenie? Ale Przemku, my w tej chwili mówimy o faktach.
Ja nie mówię, że nie mówię.
Ja nie mówię, że lodowce w Andach może znikną. Nie, one już dzisiaj się topią. Niektóre już się całkowicie wytopiły.
A czy wiadomo, kiedy one szacunkowo stopnieją, czy nie da się tego oszacować? Na
bardzo szybko.
Czyli ile?
Kilka dekad.
Kilka dekad, okej. Czyli to nie jest za 10 lat.
Niektóre za 10.
Czy jeśli temperatura średnia podniesie się o 2 stopnie, a o 1 stopień jak się podniosła, to znaczyło, że 4 stopnie się podniosła na Arktyce, to znaczy, że podniesie się o 8? Dobrze to liczę, czy to tak nie można policzyć?
Nie wiem.
Tego nie wiadomo.
Nie. Wzrost temperatury o 2 stopnie w skali kuli ziemskiej oznacza no, straszne kłopoty. Susze, pożary, powodzie, kłopoty z dystrybucją wody, prawdopodobnie też inne, coraz częstsze, dynamiczne zjawiska hydrometeorologiczne. To znaczy coraz więcej różnych powodzi błyskawicznych, coraz więcej różnych cyklonów, coraz silniejszych i tak dalej, i tak dalej. No o cyklonach właśnie nie mówiliśmy, nie zapytałeś mnie o cyklony.
Cyklony. Nie wspominałeś o nich.
No bo to... Ale to właśnie tutaj chyba trzeba powiedzieć, dlatego że z cyklonami jest pewien problem, a mianowicie z cyklonami jest taki problem...
Mogę cię jeszcze zatrzymać? Cyklony to są huragany.
Tak.
To znaczy, takie trąby powietrzne.
Trąba powietrzna to jest zupełnie co innego, natomiast cyklon i huragan to jest to samo. Cyklony dzielimy na cyklony tropikalne i umiarkowane. Cyklony umiarkowane to są takie niżebaryczne, które tworzą się na przykład nad Islandią i przychodzą do nas przynosząc fronty i opady. Takich cyklonów mamy bardzo dużo, cały czas dookoła Antarktydy na przykład można sobie zobaczyć w internecie, nie? Trzeba włączyć taką mapę Świat Wiatry online, nie? I tam będzie widać, co się dzieje w danym momencie, w którym miejscu na świecie.
Czyli to są te, które pokazują załóżmy w telewizji takie
kółka. Natomiast istnieje taka kategoria, którą nazywamy cyklonami tropikalnymi. To są głębokie niżebaryczne, które tworzą się w strefie międzyzwrotnikowej. Co roku tworzy się tam około 80 cyklonów, z czego 40 przybiera charakter cyklonu tropikalnego, czyli takiej potężnej burzy z wiatrem przekraczającym prędkość 100 km na godzinę. Z tych 40 niebezpiecznych cyklonów tropikalnych, no część przemieszcza się tylko nad morzem i jak się przemieści w kierunku niższych szerokości geograficznych, to sam czynnie zanika, ale część niestety wchodzi na wybrzeże i powoduje dramatyczne straty. I teraz przeciwnicy teorii globalnego ocieplenia, tak się śmieję, bo to nie jest żadna teoria, tylko to jest fakt, że przeciwnicy globalnego ocieplenia twierdzą, że liczba cyklonów tropikalnych nie rośnie. No i rzeczywiście, jak popatrzymy na statystyki, to tych cyklonów jest cały czas mniej więcej tyle samo.
Tak, też w tym podcaście, którego natomiast mówią.
Natomiast jest jeszcze inna statystyka. Gdybyśmy wzięli tabelkę, w której zestawiono cyklony tropikalne, które spowodowały największe straty materialne.
To jest ich więcej?
Nie, to inaczej powiem. Gdybyśmy zestawili wszystkie znane nam w historii cyklony, które spowodowały straty materialne, to spośród 10 najbardziej kosztownych, 9 miało miejsce w XXI wieku.
Czyli to jest ten efekt, że więcej z nich jest w stanie przejść na ląd niż kiedyś?
Nie. One są po prostu silniejsze.
Silniejsze?
One są po prostu silniejsze.
Okej.
To też tutaj zawsze można powiedzieć, a teraz jest więcej infrastruktury, więc zniszczenia są większe. To też jest prawda. No ale powiedzmy sobie, to w wielu miejscach to nie jest tak, że jest jakaś przepaść pomiędzy tym, co było lat temu 30, a dzisiaj.
To czy my to jesteśmy w stanie jakkolwiek zatrzymać? Czy myślisz, że perspektywa, że zatrzymamy się na podniesieniu temperatury średniej o 1,5 bądź 2 jest w ogóle możliwa? Bo musielibyśmy kompletnie prze...
Ja mam nadzieję, że to jest możliwe, bo jeżeli to nie będzie możliwe, to znaczy jeżeli temperatura nam wzrośnie więcej niż o 2 stopnie Celsjusza, to będziemy mieli katastrofę globalną.
Myślisz, że jeśli zredukujemy emisję CO2, to jest to możliwe? Czy to jest tak bardzo spowodowane przez to, ile emitujemy tego gazu, że jeśli to byśmy w jakimś...
Jeżeli ograniczymy emisję CO2, to zrobimy przysługę środowisku i sobie, bo środowisko na to zareaguje na pewno pozytywnie, to znaczy mniejszą skalą przekształceń, a my się będziemy mniej truli w różnych dymach i smrodach, prawda? W Europie My w tej chwili mówimy o tym, że chcielibyśmy uzyskać tak zwaną neutralność klimatyczną do roku 2050.
Co to znaczy?
No to znaczy, że w 2050 mieć już taką gospodarkę, która nie oddziaływuje negatywnie na klimat.
Czyli mielibyśmy na to 30 lat niecałe.
Ale zauważ, że do tego czasu cały czas w najlepiej rozwiniętym regionie świata szkody postępują. A w regionach mniej rozwiniętych w ogóle nikt na ten temat nie myśli.
Czyli mało prawdopodobne jest to, że nam się to uda. Z twojego trudno pesymistycznego punktu
nie
widzenia.
Nie. Ja nie jestem pesymistą. Ja tylko mówię, co widzę. Natomiast jak będzie wyglądała przyszłość, tego oczywiście nie wiem, bo nigdy w przyszłości nie byłem. Mhm. Możliwe, że będzie wyglądała fantastycznie. No, mogę sobie wyobrazić, że będzie wyglądała tak jak z filmu Obcy, gdzie na obcej planecie instaluje się gigantyczne przetworniki atmosferyczne, które mają zmienić skład atmosfery. No może wymyślimy takie i na Ziemi będziemy w stanie zmienić skład atmosfery. Już dzisiaj toczą się prace zmierzające do tego, w jaki sposób wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.
Bo z tego, co dzisiaj...
Możemy wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery i już to się robi, tylko tyle, że trzeba sobie uświadomić, że to jest skala no w ogóle nieproporcjonalna w stosunku do tego, emisji, co się dzieje.
A jak ma się do tego, jak mają się do tego drzewa i deforestacja? Bo dzisiaj sobie słuchałem wykładu na ten temat i pani mówiła, że to nie do, że ta deforestacja nie jest aż takim dużym problemem, jak ludzie mówią, że jest. W kontekście oczywiście emisji CO2.
Nie wiem, co ta pani mówiła, natomiast według mojej opinii deforestacja jest problemem. Deforestacja jest problemem wielopłaszczyznowym, nie tylko w związku z CO2, ale również z tym, że deforestacja zaburza obieg wody w przyrodzie i to w sposób czasami bardzo drastyczny. Natomiast jeżeli chodzi o CO2, to no, każdy chodził do szkoły i uczył się o roślinach i o procesie fotosyntezy i że rośliny w procesie fotosyntezy ten dwutlenek węgla zużywają. W związku z tym no ja nie jestem przekonany, czy las jest obojętny.
Argument był taki, że lasy często płoną i że lasy podczas pożaru wyprodukują tak ogromną ilość CO2, że to się mniej więcej wyrównuje.
No nie, no to troszkę jest nie tak. Lasy płoną dlatego, że coś się stało. Lasy płoną dlatego, że jest susza. Lasy płoną dlatego, że mają zmieniony skład gatunkowy. Lasy płoną dlatego, że ktoś nierozważnie coś głupiego zrobił. No, niestety, no ale lasy płoną, to może lepiej, żeby ich nie było. No nonsens, no to jest tak, że proponujemy, nie wiem...
To był wykład pani z geografii. Jak ktoś...
Obciąć sobie nogi, żeby nie musieć butów kupować. No to...
Okej, okay. Czyli ten argument do ciebie nie przemawia.
To znaczy, nie no, przemawiają do mnie różne argumenty, dlatego że skład atmosfery jest regulowany przez bardzo wiele różnych czynników. Jednym z nich jest las, natomiast z całą pewnością nie jest jedynym czynnikiem. To spróbujmy zrobić taką operację myślową. Wyobraźmy sobie, że cofniemy się o ileś tam milionów lat wstecz. To znaczy do okresu, kiedy na pewno nie było człowieka i na pewno nie było jakichkolwiek działań, które można by z człowiekiem powiązać. Jak wtedy wygląda świat? No, świat wygląda wtedy tak, że tam, gdzie ma być pustynia, to jest pustynia, tam, gdzie ma być step, to jest step, tam, gdzie jest tundra, to tam, gdzie powinna być tundra, to jest tundra, natomiast na całym pozostałym obszarze jest las. Co oznacza, że lasistość kuli ziemskiej jest ogromna i cały czas ten las funkcjonuje, cały czas ten las fotosyntetyzuje, czyli jeżeli to by trwało przez miliony lat, no to co? To powinien w ogóle zniknąć dwutlenek węgla z atmosfery, a tlenu powinno się zrobić nawet nie wiadomo ile procent. No, nie 21, tylko znacząco więcej. No, nic takiego nie miało miejsca. Czytałem kiedyś bardzo interesującą pracę. Nie jestem specjalistą, w związku z tym nie chcę wchodzić w szczegóły, ale z pracy tej wynikało między innymi to, że liście, owszem, dają nam tlen, natomiast procesy glebotwórcze, które zachodzą w poszycie w podszyciu lasu, różne tam takie bakteryjne, prawda, grzybicze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, one działają odwrotnie.
To znaczy?
No, czyli tam tlen jest absorbowany, natomiast emitowane są gazy cieplarniane. I że to tak mniej więcej w równowadze jest. Ale podkreślam, nie jestem specjalistą, nie znam się.
Okej, okay, czyli jeszcze chcę wrócić do tych rzek, czyli, bo ostatnio sporo słyszę o tym, że zabraknie nam wody w Polsce i że, Wisło, że stan Wisły się obniża, czyli to jest coś...
Ależ już nam brakuje wody w Polsce.
Co masz na myśli?
No nie wiem, telewizję oglądasz? Pewnie nie. Mm-mm. No to w internecie można sobie pooglądać różne rzeczy. Obrazki z tego roku, koryto Wisły w Warszawie, no właściwie same płcizny, jakieś kamienie na wierzchu i zdaje się, że znaleźli nawet jakieś takie zabytkowe rzeczy, które kiedyś Szwedzi ukradli, ale nie udało im się wywieźć, bo się utopiły. Pamiętam obrazki z Doliny Sanu w Bieszczadach, tegoroczne lato. Zamiast rzeki jest strumyk na środku.
Czyli już jest... I ten problem będzie postępował.
Myślę, ten problem się powtarza od bardzo wielu lat, ponieważ takie koryto Wisły, które właściwie można przejść na piechotę, to ja już widziałem kilkakrotnie w ciągu ostatnich lat.
I będzie gorzej.
Będzie gorzej.
Co myślisz, że trzeba zrobić? Nie da się tego zatrzymać już? No bo to, jeśli to już w tym momencie jest tak zaawansowane, to będzie tylko gorzej. To już powinniśmy tak właściwie wymyśleć, co będzie, jak zabraknie nam wody.
Już nam brakuje wody. Polska ma jedne z najniższych zasobów wodnych w Europie.
Czyli co, będziemy musieli dostarczać wodę z innych państw?
Może i tak będzie, ale nasi sąsiedzi nie są w radykalnie lepszej sytuacji.
To my powiem ci,
wodę z całą pewnością trzeba oszczędzać, z całą pewnością trzeba robić wszystko, żeby spowalniać jej odpływ wszelkimi możliwymi sposobami. Znamy kilka sposobów zatrzymywania wody. To jest przede wszystkim sadzenie lasu wszędzie tam, gdzie można go posadzić. I to takiego prawdziwego lasu, a nie sosnowej monokultury, jak to się w Polsce często robiło. Z budową zbiorników retencyjnych to jest tak, że one są dobre, ale nie zawsze, więc to trzeba dobrze myśleć, gdzie i co można zlokalizować, ale z całą pewnością też trzeba w ten sposób działać. No wiesz, to z wodą jest problem i to bardzo poważny problem, bo to jest... Nie tylko kwestia naszych mieszkań i rolnictwa, ale to jest w ogóle kwestia wszystkiego. No wyobraź sobie, że zabraknie wody. No jak nie będziemy mieli wody, to nie będziemy mieli prądu, bo elektrownie potrzebują...
Jak zabraknie wody, to zabraknie wody. No, prąd jest mniej istotny niż woda. Zależy, w jakich ilościach będzie jej brakowało, ale no to brzmi jako gigantyczny problem. Ja myślałem, że to jest jakiś taki... nawoływanie takie alarmistyczne, bo ostatnio jechałem nad Wisłą i było jej więcej niż zwykle. Wyspa, którą normalnie widać, była cała zalana. I tak sobie myślałem, no mówią, że brakuje wody, a jednak Wisła ma dużo wyższy poziom niż widziałem od dłuższego czasu, więc myślałem, że to nie do końca jest taka problematyczna sytuacja.
No, na szczęście w tym roku trochę ostatnio popadało. W związku z tym sytuacja się poprawiła. Natomiast to jest w dalszym ciągu kropla w morzu potrzeb.
Powiedz mi o tych lodowcach, bo też wspominałem ci o tym, że ten gościu właśnie, który jest przeciwko ociepleniu klimatu, mówił, że Grenlandia...
Ja sobie muszę troszkę inaczej usiąść.
Mówiłem ci, dlatego cię pytałem, czy ci będzie wygodnie. Mówiłem ci o tej Grenlandii. Powiedział, że Grenlandia w tym momencie topnieje w tym samym tempie, co topniała w 1930 roku. Mam na to graf, jak chcesz zobaczyć, tak swoją drogą, bo zrobiłem sobie screenshota.
Chętnie zobaczę, bo nie wiem, co on ma na myśli, mówiąc, że Grenlandia dzisiaj topnieje w tym samym tempie, co w 1930 roku, tak?
Tak, to jest ten graf.
A ty mi przeczytaj, co to tutaj jest.
Sekunda.
A to nie jest topnienie, tylko to jest utrata lodu.
Mhm. I gdzieś tam i on powiedział, że ona sobie tutaj spada od 10 lat, że Grenland jakby traci lód wolniej.
Dzisiaj traci lód wolniej niż...
niż w sensie od 2010 roku.
Aha, 2010, a wcześniej było takie samo tempo utraty lodu.
1930.
W 1930. Może tak było. Musiałbym przeczytać pracę, o jakiej utracie lodu mówimy.
Właśnie, i to mnie bardzo właśnie ciekawi, bo przez telefon powiedziałaś mi to samo i ja oczywiście powiedziałem, jak to jest, że można tracić lód na różne sposoby, więc chciałbym, żebyś to wytłumaczył.
Lodowce tracą lód na kilka różnych sposobów, ale myśmy już dzisiaj o tym wspominali. Po pierwsze, mamy...
Może ja nie zrozumiałem, że mówisz.
Po pierwsze mamy zwykłe topnienie. Glaciolog to nazywa ablacją, czyli krótko powiedziawszy, jest ciepło, lód się topi, wypływa woda. W ten sposób topnieją prawie wszystkie lodowce w górach. Do tego dochodzi nieznaczna składowa w postaci parowania. Bezpośrednio z powierzchni lodowca. Lodowce, które uchodzą do morza, a takim lodowcem jest Grenlandia, bo Grenlandia to jest lądolód i ten lądolód kończy się takimi wielkimi jęzorami, strumieniami wyprowadzającymi. Te strumienie wyprowadzające uchodzą do Atlantyku i na końcu się cielą. Cielenie się lodowca oznacza to, że lodowiec
zapadają
traci
do wody.
Kawałki, wpadają do wody, mamy góry lodowe. I jest jeszcze jeden sposób topnienia, który zachodzi na kontakcie pomiędzy lodowcem a podłożem skalnym. Ogromna większość lodowców nie jest przymarznięta do swojego podłoża, tylko się po tym podłożu ślizga. Tam mamy generalnie rzecz biorąc duże tarcie, duże ciśnienie. W związku z tym lód znajduje się w temperaturze punktu topnienia i stamtąd też wycieka woda, czyli lodowiec też się topi od spodu. I to w dodatku topi się przez cały rok, również w zimie. A skutkiem tego jest to, że przed czołem lodowca pojawiają się nalodzia, czyli takie... struktury lodowe, które pochodzą z zamarzania wody, która w środku zimy nagle wypłynęła spod lodu. Czyli tych składowych utraty masy przez lodowiec jest bardzo dużo. Nie pamiętam tego grafa, jak on był zatytułowany, bo to właśnie usiłuję dociec, co autor miał na myśli. Czy jemu
Greenland
chodziło,
is losing ice.
Czy jemu chodziło o góry lodowe, które wypluwa lądolód grenlandzki, czy mu chodziło o coś więcej? Bo jeżeli chodzi o góry lodowe, to wydaje mi się, że można by to w bardzo prosty sposób wyjaśnić, a mianowicie na początku XX wieku właśnie nastąpiła zmiana klimatu, zaczęło się robić cieplej i lodowiec musiał się do tego cieplej dostosować, wypluwając więcej gór lodowych. No bo cieplej spowodowało, że pewnie szybciej się poruszał. Natomiast dzisiaj mamy znowu jakiś taki wariant, że się temperatura znacząco podnosi i znowu to cielenie przyspieszyło.
Czyli według ciebie to też jest w miarę normalne, to ten graf, który on pokazuje?
Nie widzę w nim niczego nadzwyczajnego.
Okay.
My cały czas operujemy różnymi terminami bez ich konkretyzowania. Najczęściej posługujemy się średnimi. Gdybyśmy natomiast mieli tutaj cały zestaw narzędzi, map, rysunków, to można by powiedzieć, że w tym regionie i w tym roku to było tak, a w tym regionie i w tym roku to było inaczej. I ja wcale bym się nie zdziwił, że na przykład w jakimś miejscu na kuli ziemskiej jakiś lodowiec nagle niespodziewanie ma dodatni bilans masy.
Okej. Okay. Okay.
Ale to są incydentalne przypadki.
To jest właśnie to, co mówił ten drugi klimatolog, bo ten graf jest z tego podcastu od gościa, który był przeciwko, ale nawet nie przeciwko, tylko on bardziej podważał. I właśnie drugi klimatolog mówił mu, że ludzie, którzy podważają takie dane, jak na przykład zmiana klimatu, najczęściej właśnie posługują się tylko podważaniem. Nie zaprzeczają temu kompletnie, tylko raczej powodują zamieszanie. I ten pierwszy podcast był trochę właśnie w takiej formie, że więcej wprowadzał zamieszania niż jakichś konkretów, a później przyszedł ten drugi gościu i powiedział, że zdecydowanie jest zmiana klimatu i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wiesz co, chciałem cię zapytać o Wojciecha Janickiego, bo tak zresztą dostałem do ciebie kontakt. I z tego, co już rozmawialiśmy przez telefon, powiedziałeś mi, że nie do końca zgadzasz się z nim odnośnie tego, co mówił u mnie w podcaście co do przeludnienia. I chciałem cię zapytać, jak ty w takim razie patrzysz na przeludnienie?
Chciałem wyjaśnić, że to nie jest tak, że ja się nie zgadzam, tylko widzimy pewne zagadnienia w trochę innym świetle. Mhm. Z tego, co pamiętam, twój podcast z Wojtkiem, to rozmawialiście na temat przeludnienia. No ale właśnie niedokładnie pamiętam.
Ja pamiętam, że...
To znaczy pamiętam, że tam były przykłady podawane, że Holandia przy gęstości zaludnienia 400 osób na kilometr kwadratowy nie jest krajem przeludnionym. Natomiast jakieś tam inne państwo o znacznie mniejszej gęstości zaludnienia jest przeludnione i to jest prawda. Przeludnienie nie jest funkcją gęstości zaludnienia. Przeludnienie jest kategorią ekonomiczną, a nie demograficzną. I z tym się zgadzamy obaj, z bezwzględną pewnością. Natomiast wyście rozmawiali, zdaje się, o tym, że jak zaspokoimy potrzeby żywnościowe ludzi, oni przestaną umierać z głodu albo być chorzy z powodu niedożywienia, no to przeludnienia nie mamy. O, ja tutaj się nie zgadzam, ponieważ potrzeby człowieka nie sprowadzają się tylko i wyłącznie do tego, żeby być najedzonym. Mamy wiele różnego rodzaju przejawów przeludnienia na właściwie każdym możliwym poziomie. Dla mnie na przykład potwornie przeludniony jest Paryż, Londyn albo inne metropolie Europy Zachodniej, a dowodem na to nie jest tłok w metrze, ale ceny nieruchomości. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby kupić mieszkanie w Paryżu? Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby wynająć mieszkanie w Paryżu? Zapytajmy się, czy stać na to francuską klasę średnią. Okazuje się, że coraz częściej nie stać. Albo stać na wynajęcie mieszkania poniżej oczekiwanego standardu. Dla mnie to są przejawy przeludnienia. Oczywiście nie tylko to, bo jest bardzo wiele innych. Tracimy...
Chyba tego nie rozumiem. Jaki jest problem w tym, że mieszkania są droższe?
Problem jest w tym, że mało osób stać na takie życie. Obniża się jakość naszego życia. Na skutek tego, że ludzi jest za dużo. Że jest za duży popyt.
A to nie jest tak, że te miasta się rozrastają?
Oczywiście, że się rozrastają, ale popyt jest szybszy. Mhm. Oczywiście można powiedzieć, nie każdy Francuz musi mieszkać w Paryżu, jedźcie na wiochę.
To właśnie.
Ale czy to jest argument?
No myślę, że w miastach ludzie kumulują się ludzie, którzy lubią biznes i rywalizację. Więc jeśli weźmiemy na przykład Nowy Jork, Paryż albo Londyn, to po prostu to jest kumulacja ludzi, którzy uwielbiają rywalizować z innymi ludźmi. Jeśli oni się tam wszyscy zjadą, to nic dziwnego, że te ceny mieszkań będą rosły w górę.
To nie jest tylko kwestia cen mieszkań, to jest kwestia w ogóle cen wszystkiego, też normalnych zakupów, prawda? Ale to jest też kwestia jakości życia, jakości przestrzeni.
Ale jakość przestrzeni strzelałbym, że rośnie. Jeśli rośnie cena mieszkań, to muszą bardziej dbać o przestrzeń.
No okazuje się, że wcale nie bardzo. To się do końca tak nie koreluje. Przy zbyt ciasnej zabudowie trudno mówić o jakości przestrzeni.
To prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o zazielenienie obszaru.
Może powiem ci coś takiego, bo to chyba rzadko jest w Polsce dyskutowane, a w angielskiej literaturze są dwa pojęcia. Jedno to jest overpopulation, przeludnienie, a drugie to jest underpopulation, czyli za mało ludzi. A po środku jest ten pożądany ideał. Bo jak jest za dużo ludzi, no to jest za duży popyt i jest za drogo i wszystko kosztuje bojeńskie pieniądze. To teraz wyobraźmy sobie, że udajemy się na daleką północ Kanady, gdzie tych ludzi jest naprawdę bardzo mało. Ile kosztują pomidory w sklepie?
Dużo.
O, a ile kosztuje dowiezienie dzieci do szkoły?
Wszystko kosztuje dużo.
Wszystko kosztuje dużo. I to właśnie o to chodzi. Na określonym etapie rozwoju cywilizacyjnego powinniśmy znaleźć jakiś optimum. O to bardzo trudno na świecie, bo świat się składa z takich obszarów, gdzie jest ludzi za dużo, gdzie jest ludzi za mało, a takich obszarów, gdzie jest ludzi w sam raz, to jest stosunkowo mało.
A to nie jest tak, że to jest taka trochę utopijna wizja? Chcielibyśmy, żeby... Że to, mam wrażenie, że chciałbyś, żeby wszędzie było tak samo. To chyba tak nie może być. Nie. Zawsze w jednym miejscu będzie
drożej.
Ja nie
mówię, że ja bym chciał, żeby wszędzie było tak samo. Wręcz bym nie chciał. Różnorodność jest wielką wartością. Natomiast tutaj nie mówimy o tym, żeby było tak samo wszędzie, tylko żeby ludzie mieli jakieś... realnie porównywalne warunki i możliwości. Nie jestem utopistą, broń Boże, nie jestem komunistą ani socjalistą.
Mam wrażenie,
nie,
że...
Nie, bo to zmierza w złym kierunku.
Mam wrażenie, że jednak jest... Że to jest taka forma naturalnego rozkładu. Przynajmniej ja to tak rozumiem. I że to tak powinno być.
Może i tak w takim razie no, powinni się zgodzić na to, że są takie obszary, które są po prostu przeludnione.
Z tej perspektywy na pewno tak. A powiedz mi, bo jedną rzecz nie poruszyłem z Wojciechem, może ty będziesz w stanie mi coś na ten temat powiedzieć. Te wyspy tworzone jako te innowacyjne, te wyspy w kształcie palm, one podobno się zatapiają i że są dosyć trudne w utrzymaniu. Czy ty coś o tym wiesz?
Szczegółów nie znam, ale znając zasady obowiązujące w geologii, w geomorfologii, wcale bym się nie zdziwił. Oni to zrobili w jakimś szalonym widzie. W ogóle całe Dubaj jest zbudowane w szalonym widzie. To wszystko nie ma najmniejszego sensu. Kosztuje bajońskie pieniądze. I to kosztuje nie tylko inwestycja, ale i utrzymanie tego wszystkiego. Nie wiem, czy wiesz, że najwyższy budynek świata, Burj Khalifa, jest właściwie w 1/3 niewykorzystany, bo ta górna część, nie wiem, jakieś 200 metrów, to w ogóle tam wind nawet nie ma. I to jest za małe i za wąskie, żeby tam cokolwiek sensownego zrobić, więc to tylko zrobiono dla picu, nie? Żeby ładnie wyglądało na fotografii. I z wieloma rzeczami jest tak. Oni zwietrzyli interes, Arabowie. Ten interes polega na tym, że są na świecie ludzie z grubą kasą. No i postanowili z piasku wyciągniętego z dna Zatoki Perskiej usypać sztuczne wyspy i zbudować na tym domy i zbudować je za grubą, i sprzedać je za grubą kasę. No, niemądrych ludzi na świecie jest bardzo dużo, więc się domy świetnie sprzedały. No, a teraz będzie cyrk, bo to będzie się zapadało, rozłaziło, podmakało.
Czyli to będą teraz jakieś...
Na wszystko jest oczywiście jakaś metoda, bo można zrobić sztuczną, stabilną wyspę, tylko że oni tego nie zrobili, bo oni to zrobili po to, żeby uzyskać szybki pieniądz, nie? Natomiast stabilnych, sztucznych wysp na świecie jest cała masa i one fenomenalnie funkcjonują.
Czyli tamte po prostu były wykonane, nie do końca tak, jak powinny być wykonane. Mhm.
Kawu Holandii to są sztuczne wyspy. Wielkie lotniska w Azji Wschodniej są na sztucznych wyspach. W Hongkongu, w Tokio,
Wiesz, jaka jest różnica pomiędzy budowaniem takiej porządnej wyspy, a budowaniem tych w Dubaju?
No oczywiście, to jest inżynieryjna, zasadnicza. Bierze się inny materiał, bierze się skałę, tworzy się potężny skalny fundament, kotwiczy się to jakimiś prętami stalowymi, betonem, czordwieczym, nie? Na tym dopiero robi się wyspę.
To ciekawe. Tak to samo słyszałem o tym, o Dubaju, że to miasto i te wszystkie wieżowce nie mają sensu, bo one w Nowym Jorku zostały zbudowane dlatego, bo nie ma miejsca, więc musieli je budować w górę, żeby zaoszczędzić miejsce i czas wyjazdu. A tam jest mnóstwo miejsca, więc w gruncie rzeczy po co budować jakiekolwiek wieżowce. To jest w ogóle ciekawy przypadek, ten Dubaj.
Dubaj to jest ciekawy przypadek. To jest ciekawy przypadek. To nie jest tak, że oni robią same błędy. Znaczy, no, z naszego punktu widzenia Dubaj jest skrajnie nieekologiczny. On powiedziałbym w ten sposób. Natomiast nie jest nieracjonalny. Oni mają pewne przewagi konkurencyjne, które potrafią świetnie wykorzystać. Dla mnie najlepszym dowodem na to jest współczesna organizacja ruchu lotniczego na kuli ziemskiej. Podkreślmy, w skali globalnej. Oni zauważyli, że znajdują się w takim miejscu geograficznie, które nadaje się idealnie na punkt przesiadkowy pomiędzy największymi, najważniejszymi destynacjami biznesowymi i turystycznymi. Zbudowali gigantyczne lotniska, gigantyczne floty powietrzne i to działa. I przynosi kolosalne zyski. To już nie jest tak, że to jest tylko ropa, nie? Bo to był taki moment, kiedy Zatoka Perska kojarzyła się tylko i wyłącznie z ropą i tylko na ropie tam się robiło biznesy. Ale jakiś tam mądry kuzyn króla, już nie pamiętam którego, powiedział, że trzeba coś kombinować, bo
Na ropie długo nie pociągniemy.
Na ropie nie pociągniemy. No nie dlatego, że się skończy, bo się nie skończy. Epoka kamienia skończyła się nie dlatego, że się skończyły kamienie i tak samo będzie z ropą.
Czyli raczej będzie chodziło o innowacje, tak jak mówił Wojciech. Mhm. Jeszcze jedną rzecz, którą mi wspomniałeś, która wydawała mi się ciekawa odnośnie Wojciecha, to że robicie sobie debaty na uczelni. I to było coś, co pomyślałem, że jest ciekawe. Czy z twojej perspektywy, bo chyba mi też o tym mówiłeś, że to nie jest częste, że dwóch profesorów urządza debatę.
Nie jestem profesorem. Wojtek, tak.
Okej, okay, dobra.
Tak, mieliśmy takie zajęcia, które prowadziliśmy wspólnie. To były zajęcia dla studentów, doktorantów. I one generalnie polegały na tym, że braliśmy na tapet jakieś zagadnienie i analizowaliśmy z naszych nieco odmiennych perspektyw.
Jak na to reagowali studenci?
Bardzo dobrze. Najczęściej brali udział.
Czyli to była taka burzliwa dyskusja na jakieś tematy?
Bywało.
Bardzo ciekawe. Mam nadzieję, żeby byłoby czegoś takiego więcej. Bo z tego, co wiem, to nie jest zbyt popularne i że nawet nie do końca wszyscy na to pozytywnie patrzą, żeby można debatować sobie w takim środowisku.
No nie wiem. Ja akurat... No ja nie mam takich doświadczeń, żeby nie patrzono pozytywnie na debatę naukową. Nie, raczej nie. Ja wręcz wspominam dawne, dobre czasy, kiedy zdarzało się, że takie pomysły przez moment były realizowane. Pamiętam, że kiedyś na studiach miałem takie zajęcie, które nazywało się konwersatorium i to były zajęcia, na których była grupa studentów, duża grupa studentów, powiedzmy kilkudziesięciu, i jednocześnie przychodziło kilku profesorów. No to czasami wychodziło, czasami nie wychodziło, nie? Natomiast ja raczej jestem ze środowiska otwartego.
Co to znaczy, że nie wychodziło?
Ale co to znaczy? No, zależy od tematu. No, profesor jest zainteresowany jakimś tam zagadnieniem, często wąskospecjalistycznym, a studenci niekoniecznie.
Okej. Okay. Czyli to była też kwestia interakcji pomiędzy profesorami a studentami.
No tak.
Dobra, zrobiliśmy sobie małą przerwę, bo zadałem niefortunne pytanie. Wspominałeś mi o tym, że troszeczkę obniżają się standardy, jeśli chodzi o naukę. Czy to jest lepsze sformułowanie?
Tak, to jest lepsze sformułowanie. Standardy się obniżyły i to znacząco. To znaczy... Z czym się spotykam na co dzień? No na co dzień spotykam się z tym, że wiedza tak zwana podstawowa już nie jest obligatoryjna. To znaczy spotykam się często, że student ma braki w wiedzy podstawowej i to czasami bardzo drastycznej. W dawnych czasach można było mieć ocenę niedostateczną i nie zdać do następnej klasy. Dzisiaj to jest dosyć rzadkie. W dawnych czasach, żeby zaliczyć sprawdzian, trzeba było uzyskać minimum 50%. Dzisiaj to już nie zawsze tak wygląda. Był taki bardzo długi okres czasu. Ja nie wiem, czy on się skończył. Nie jestem tego pewny, ale mam nadzieję, że tak. Ale był taki długi okres czasu, kiedy młodzież mogła sobie na maturze wybrać jakieś przedmioty i na maturze można było uzyskać z wybranych przedmiotów na przykład 2% albo 1% i matura była zaliczona. No to nieporozumienie jest przecież.
Powiedziałeś, że uczeń może zdać z oceną niedostateczną?
Nie. Powiedziałem, że kiedyś można było mieć ocenę niedostateczną i zostać na drugi rok w tej samej klasie. Dzisiaj to chyba się już nie zdarza.
Nie rozumiem.
No, nie wiem, czy dzisiaj ktoś dostaje jedynkę z jakiegoś przedmiotu i zostaje jeszcze raz w tej samej klasie.
To znaczy, że przechodzi dalej, czy że olewa szkołę?
Nie stawia się jedynek. Albo jest to niesłychanie rzadkie.
Naprawdę? To jeszcze za moich czasów stawiali. Och, nie tak dawno chodziłem do szkoły. To jak to? Czemu się nie stawia jedynek?
Bo nauczyciele chcą mieć święty spokój, bo rodzice są roszczeniowi, bo dzieci są nieprzyjemne.
Mówisz poważnie?
Mhm.
Nie stawia się jedynek prawie żadnych?
Nie, no czasami się stawia, ale to są incydentalne przypadki.
Czyli po prostu przepuszcza się, to w takim razie uczniowie muszą o tym wiedzieć i się bardzo kiepsko uczyć.
Myślę, że wiedzą.
Nie, bo nie miałem o tym zielonego pojęcia. Dlatego dopytywałem, to wydawało mi się takie aż szokujące.
No ja nie jestem świadkiem samego procesu, ale widzę skutki.
Widzisz skutki u siebie?
Mhm.
Czyli, że mają jakieś super nie...
Mam fenomenalnych studentów, bardzo inteligentnych, rozwojowych, oczytanych, no ale są też przypadki z drugiej skrajności.
I co wtedy robisz?
Próbuję.
Próbujesz uczyć, ale wystawiasz, nie dajesz żadnych forów, ja bym to nazwał fory, że pozwalasz im trochę na mniejszą wiedzę. To jest trudne pytanie, nie musisz odpowiadać jak chcesz. Okej. To ciekawe. Rozmawialiśmy jeszcze o jednym ciekawym temacie, który chciałbym poruszyć, i to jest to, w jakim myślisz, że to już tak typowo, to już nie jest naukowo, to raczej o tym, jak widzisz przyszłość i czy według ciebie uniwersytety przejdą do wersji internetowej, czyli online'owej, gdzie będziemy się dużo mniej spotykać na salach wykładowych, a dużo więcej w jakichś takich Zoom callach tak zwanych albo internetowych spotkaniach.
Różne są opinie na ten temat. Ja mogę wyrazić tylko i wyłącznie swoją. Mhm. Mam nadzieję, że nie.
Myślisz, że to jest nie do przejścia?
Myślę, że jest to do przejścia. Ale zapytam cię, Przemku, w takim razie o twoje osobiste doświadczenia. Jeżeli wspominasz swoją szkołę, to co pamiętasz? Podręczniki, programy czy nauczycieli?
Nauczycieli i nieprzyjemne doświadczenia.
Mhm. Ale jednak nauczycieli.
Tak, myślę, ale widzisz, i to jest plus. Bo teraz załóżmy, że jesteś wykładowcą i wykładasz na wirtualnej sali, to możesz wykładać do większej ilości studentów. Dzięki temu, że jeśli by...
Mam za sobą doświadczenie. Półtora roku siedziałem na kanapie z laptopem na kolanach i prowadziłem zajęcia zdalne. Bo
ale weź pod uwagę, pandemia. Że technologia jeszcze jest w dosyć takim wczesnym etapie. Ostatnio rozmawiałem...
Wszyscy daliśmy radę, ale nie chciałbym tego powtórzyć.
Czyli to jest też nieprzyjemne dla ciebie?
Nie, to nie jest nieprzyjemne, ale uważam, że schodzę z jakości. Nawet jeżeli mam tą samą prezentację, nawet jeżeli chcę to samo powiedzieć. Dla mnie jest bardzo istotna interakcja. Ja po prostu widzę, czy student łapie, czy nie łapie.
Pod jego też twarzy.
Tak, ja ze studentem rozmawiam podczas zajęć. Nawet na wykładach. Teoretycznie rzecz ujmując, zdalnie też by można, ale no już wiesz, że to nie jest to samo.
To nie jest to samo, biorąc pod uwagę, że uczysz tych samych studentów. Wydaje mi się, że patrząc na to, że możesz uczyć 1000 studentów zamiast 30, to jest w tym momencie masz dużo większe pole do popisu i można wyciągnąć z tego jakieś plusy. Bo nawet z tego 1000 załóżmy, że będzie 90, które będzie rzeczywiście zainteresowane, a w tych 30 może być ich dużo mniej. Więc ja myślę raczej o takich perspektywach i to mi się podoba i chciałbym, żeby kiedyś tak było. Ale czy do tego dojdziemy? Na pewno dojdziemy w sumie, to jest tylko jedna droga. Nie za bardzo widzę możliwość, żeby to wszystko zostało tak jak w tym momencie na uniwersytetach.
Ale to zależy, o jakich uniwersytetach mówimy, bo są bardzo różne.
Myślę, że wszystkie się docelowo przeniosą do internetu. Myślisz, że nie?
Nie wiem.
Nie masz pojęcia?
Nie wiem, naprawdę nie wiem. Powiem szczerze, trudno mi to sobie wyobrazić.
Z jakiego powodu?
Przyzwyczajeń, tradycji, korzyści wynikających z debaty.
Myślę, że nie bierzesz pod uwagę tego, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ostatnio rozmawiałem z Cezarym Biele, który się zajmuje badaniami nad VR-em, czyli wirtualną rzeczywistością. Powiedział mi, że testowali u siebie nowe headsety, czyli takie okulary, które zakładasz na oczy i przenosisz się do wirtualnego pokoju. Czyli siedzimy dokładnie tak, jak tutaj byśmy sobie siedzieli. Jak zrobisz tak, to widzisz swoje nogi. Wszystko jest wirtualną rzeczą i rozmawiamy między sobą. Ja widzę twoją twarz, ty widzisz moją twarz. Oczywiście jest to awatar taki internetowy, ale jest to takie doświadczenie, które on wspominał jako bardzo pozytywne i to rzeczywiście dużo daje taki dużo lepszy odbiór informacji, niż takie, jak rozmawia się na Zoomie, to jednak to jest, widzisz tylko okienko kogoś i to jest dużo, dużo gorsza interakcja z człowiekiem. Więc biorąc pod uwagę, że to się miałoby rozwinąć w tym kierunku, mam nadzieję, że te wykłady będą dużo bardziej takie interakcyjne i będziesz mógł obserwować rzeczywiście tych uczniów.
To Przemku, to powiem może jeszcze z mojego osobistego doświadczenia. Na moim wydziale prowadzimy 3 rodzaje zajęć. To są wykłady, konwersatoria i laboratoria. Wirtualny wykład, okej, nie ma problemu. Z konwersatorium to już bardzo względne, bo zależy, czego by to dotyczyło i w jaki sposób jest zorganizowane, a może być różnie zorganizowane. Natomiast zdalnego laboratorium nie jestem w stanie sobie wyobrazić w żaden sposób.
A jak wyglądają takie laboratoria?
A to bardzo różnie, one są specjalistyczne. Inaczej sedymentologiczne, inaczej globoznawcze, inaczej czasami nawet kartograficzne mamy.
Dlatego powiedziałeś, jak to zależy, jakie uniwersytety. Bo niektóre rzeczy trzeba robić na miejscu. No,
nie wyobrażam sobie zdalnego studiowania medycyny na przykład. To jest
teraz rozumiem.
Abstrakcja.
Teraz rozumiem, rzeczywiście. Bo czytać badania można, ale takich rzeczy, które trzeba zrobić rękoma, to już nie można. O tym nie pomyślałem. To się w takim razie z tobą zgadzam. Prawdopodobnie tylko jakaś część tych uniwersytetów będzie mogła się przenieść. Albo tylko jakaś część zajęć. To jest ciekawe.
Jedyne, co można powiedzieć o przyszłości, to jest to, że na pewno nas zaskoczy.
Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że pozytywnie. Czy ty masz jakieś finalne słowa odnośnie tej zmiany klimatu?
Pytaj.
Co z twojej perspektywy możemy zrobić? I co według ciebie jest najmądrzejszym? Albo co sam planujesz zrobić? Może to by było spoko pytanie.
Żyję eko. Segreguję śmieci. Nie mam samochodu, jeżdżę na rowerze.
Świadomie. Tak. Ze względu na emisję CO2. Okej. Okay. I uważasz, że każda osoba, jeśli by to zrobiła, to wpłynie...
To już jest coś. To oczywiście jest jeszcze mało, bo trzeba wziąć pod uwagę wiele innych rzeczy. No, musimy w Polsce i w Europie przestawić gospodarkę na czysto energetyczną. Po pierwsze dla własnego zdrowia, po drugie dla własnego bezpieczeństwa. No i wiele innych pytań. No, ile lat można kupować ruską ropę, gaz, węgiel i finansować kolejne wojny Putina?
No to się już,
przecież to jest nonsens.
To się już pewnie niedługo skończy. A jak w takim razie się czujesz odnośnie elektrycznych samochodów? Myślisz, że to będzie dobra zmiana?
No oczywiście.
Ale z tego, co słuchałem, to problemem jest to, że żeby naładować te baterie, i tak muszą palić węgiel. Przynajmniej tak na ten moment.
To zależy od tego, jakie mamy źródła pozyskiwania energii elektrycznej. No na razie mamy takie, jakie mamy, czyli częściowo to jest z węgla. Natomiast mówimy o tym, żeby uzyskać zeroemisyjność. To oznacza, że nie będziemy w przyszłości już spalali węgla. Ze spalaniem gazu i ropy jest troszkę mniejszy problem, bo te emisje są radykalnie niższe, chociaż myślę, że w dalszej perspektywie również z tego trzeba będzie zrezygnować. Natomiast z energetyką jest ten problem, że nie ma idealnego źródła energii. Każde ma jakieś plusy i minusy, prawda? Wydawało się, że hydroenergetyka jest fajna, bo jest zeroemisyjna. No i rzeczywiście tak jest, no ale ona też nie jest bezszkodowa całkowicie, a poza tym zasadniczy problem polega na tym, że nie wszędzie można. No w Polsce nie możemy zbudować sobie hydroelektrowni, bo nie mamy na czym. Polskie rzeki mają za mało wody.
Czyli to tylko na jakichś gigantycznych rzekach się można zbudować?
Nie, to zależy, jakie się ma uwarunkowania lokalne, środowiskowe. Można zbudować tak jak Chińczycy na Yangtze, największą zaporę na świecie. Ale można zbudować 1000 małych elektrowni na 1000 małych rzek, jak to zrobili w Norwegii.
To dlaczego u nas by się nie dało?
Bo nie ma rzek. Za mało wody, za mały spadek. I tak dalej, i tak dalej. Znaczy pewnie w jakiejś części można by było, natomiast nie zaspokoi to potrzeb energetycznych.
Okej.
Każdy pomysł jest dobry. I można próbować różne rzeczy. No, jeszcze przed II wojną światową na właściwie na każdej rzeczce w Polsce stało kilka młynów. No a później przyszła komuna, to wszystko zabrali, sprywatyzowali, się rozleciało. No to zamiast młynów mogę sobie wyobrazić dzisiaj kilka pojedynczych turbin, nie? Chociaż to już nie są te rzeki, które były przed wojną, to też trzeba mieć na uwadze.
One już tak zmalały?
Tak zmalały.
Wow. Powiem ci, że trochę mnie przestraszyłeś. Ja to jednak jestem taki, że jak ktoś mówi dwa różne zdania, czyli globalne ocieplenie, nie ma globalnego ocieplenia, to ja zawsze staram się patrzeć na obie perspektywy sceptycznie.
Ale to w ogóle jest w tej chwili fałszywe. Nie można. Tutaj nie ma żadnego symetryzmu. Globalne ocieplenie jest faktem. Kropka. Mamy na to miliard dowodów w postaci zmian parametrów. Nie ma na świecie miejsca, gdzie widzielibyśmy tendencje odwrotne. Nie? Poza pojedynczymi pomiarami wszędzie jest to samo, jest coraz cieplej, kropka. Nad tym w ogóle nie ma co dyskutować.
Dlatego mówię, że jeśli nie jestem zanurzony w ten temat, tak jak dzisiaj z tobą trochę w ten zanurkowałem, to widzę to, co się dzieje w mediach i poprzez to, jakie media do mnie docierają, no to staram się zbudować w jakiś sposób na podstawie tego opinię.
A w jakich mediach?
W internecie.
No ale tam jest dużo fajnych i takich, powiedzmy sobie, poprawnych różnych zjawisk.
Tak, ale tak jak
ci... Jest też wielki śmietnik oczywiście.
Ale tak jak ci mówiłem, staram się słuchać takich, przynajmniej z mojej perspektywy, porządnych mediów i jeśli są profesorowie, którzy się wypowiadają o tym, że przeciwko, no to staram się tego słuchać, ale jak przesłuchałem sobie dwóch podcastów...
Profesorowie wypowiadają się przeciwko czemu?
To ten pierwszy podcast, o którym ci mówiłem, przeciwko globalnemu ociepleniu, to o Grenlandii.
I to profesor był?
To był profesor, tak. I to był bardzo utytułowany profesor. Dlatego mówię, że jest, nie, w internecie nie jest tak łatwo.
Musiałbym przeczytać jego publikację, żeby móc się odnieść, ale na podstawie mojej wiedzy to kwestionowanie dzisiaj globalnego ocieplenia jest głupotą, powiem delikatnie.
Ten drugi, te podcasty oba były z profesorami. Ten drugi profesor powiedział, że firmy takie jak na przykład tytoniowe nauczyły się, że dużo lepiej niż manipulować mediami jest zatrudnić sobie naukowca i żeby ten naukowiec...
Manipulował mediami.
Mhm.
Tak. To na pewno.
I on powiedział, że według niego tamten wcześniejszy, który podważał globalne ocieplenie, to jest właśnie gościu zatrudniony przez jakieś firmy.
To wydaje mi się prawdopodobne.
Mhm. Więc o to mi chodzi. Ale wciąż, jak osoba nie zdająca się, widzę, że jest jakiś super profesor, który się wypowiada, no i muszę to wziąć pod
zawsze
uwagę.
Zawsze można wziąć jakieś dane, wybiórczo je potraktować, zinterpretować w taki sposób, jakbyśmy chcieli, nie? I uzyskać pozorny obraz zjawiska, które faktycznie ma zupełnie inny charakter. No to przed podcastem rozmawialiśmy o takich doniesieniach, że lądolód grenlandzki przyrasta. No i co się okazało? No okazało się, że jak się zacznie drążyć temat, to z jakichś pojedynczych pomiarów rzeczywiście uzyskali dane dotyczące tego, że wzrosła grubość świeżej pokrywy śnieżnej na jakimś tam obszarze lądolodu grenlandzkiego i że letnia akumulacja była większa niż zimowa ablacja, ale to jest tylko informacja dotycząca kawałka powierzchni, a nie lądolodu jako całość.
Czyli wybrana informacja, żeby namalować jakąś konkretną narrację. Dobrze. Super. Ja jestem ci bardzo wdzięczny za narysowanie mi tego obrazu, który mi dzisiaj narysowałeś, bo dzięki temu wiem dużo więcej i jakby mam wrażenie, że patrzę na to z dużo rozsądniejszej perspektywy. Także dziękuję ci bardzo.
Przemku, to jeżeli tak na koniec. Mówiliśmy o takich perspektywach, które są, powiedzmy sobie, już oczywiste. To znaczy, że w ciągu najbliższych dekad będziemy mieli te wzrosty temperatur do 1,5 do 2 stopni wyżej niż w okresie przedprzemysłowym. No i że skutkiem tego będą fale upałów, susze, powodzi itd., itd. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli tego nie zatrzymamy, to w ciągu najbliższych kilku dekad będziemy mieli Wenecję nie tylko w Wenecji, ale również w Gdańsku, w Hamburgu i w Nowym Jorku. A jeżeli dalej tego nie zatrzymamy, to te miasta w przyszłości będą mogli zwiedzać tylko płetwonurkowie.
aż tak podniesie się? Czyli o jakim rzędzie metrów podniesienia się wody mówimy?
No to już są skrajne rzeczy i to jest już perspektywa bardzo odległa, ale no, nasza cywilizacja trwa tysiące lat, w związku z tym perspektywa najbliższych 100 lat to nie jest jakaś całkowita abstrakcja, no, o tym mówimy.
Tym bardziej, że znajdują zalane miasta jakieś starożytne, więc to też nie jest jakaś...
Nie, to już nie przesadzajmy.
Ale są znajdują zalane miasta.
Ale to z innych powodów. W ciągu holocenu, czyli w tym czasie, kiedy mogły powstać starożytne miasta, poziom oceanu światowego jest w miarę stabilny. Natomiast zalane miasta są wtedy, kiedy na przykład było trzęsienie ziemi i coś się zapadło, to...
Czyli to jest inna sytuacja.
To jest inna sytuacja.
Dobra. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co dzisiaj zrobiliśmy. Bardzo Ci dziękuję.
Również dziękuję. Miło było.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.